pokrót braterstwu. Wiele było dzisiaj tutaj życzeń z tego miejsca przesyłanych. Także ja do tych życzeń chciałbym się dołączyć. Pozostali bracia i siostry ze zboru krakowskiego oraz moja żona oraz moi dziadkowie, braterstwo Gowda, przesyłają serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia dla braterstwa. Dziękuję bardzo. Trudno jest mówić ostatniemu wykład, szczególnie gdy się zdarza tak, jak to się dzisiaj zdarzyło, że zupełnie przypadkowo tekst manny, komentarz dzisiejszej manny nawiązywał do tematu, którym chciałbym dzisiaj się z braterstwem podzielić. A chciałbym mówić o tym, kto jest moim bratem, kto jest moim bliźnim i kto jest moim nieprzyjacielem, bo takie trzy stosunki do ludzi, o takich trzech osobach, jakby mówi Biblia. I tak się zdarza, że jak się właśnie dzisiaj zdarzyło, że część rzeczy, część tematów, część przemyśleń, które miałem, zostało już powiedziane. Brat Beniamin Pogoda powiedział tą część, którą chciałem powiedzieć, mówiąc o tym, co to znaczy pobierać się w Panu, co to znaczy rodzina chrześcijańska. Brat Adam Kupic opisał bliźnich naszych tak naprawdę, czyli świat, który nas otacza. A brat Purwin, Rafał, wyczerpał tą część, która dotyczy życia naszego, życia takiego codziennego. A więc myślę, że dzięki temu będzie mi łatwiej. Temat mój, jak już nazwałem, brzmi: kto jest moim bratem, moim bliźnim, moim nieprzyjacielem? Będą to pewne przemyślenia na ten temat, przemyślenia oparte na wersetach. I tych wersetów będę chciał dużo przytaczać, ponieważ jest to na tyle delikatny temat i na tyle temat istotny, że często nasze subiektywne odczucia w danym temacie mogą przesłonić to, co mówi Biblia. Zawsze w takim wypadku jest pewien problem jakby zasadniczy. Czy mówić o idealnych zasadach, o idealnej sytuacji, czy obniżyć troszeczkę standardy do życia? Czy życie może zmieniać standardy, wartości, które są w Biblii zawarte? Moim zdaniem nie. Dlatego będę mówił o pewnym ideale, o pewnym wzorze brata, wzorze postępowania wobec bliźniego, ale także wzorze postępowania wobec nieprzyjaciela. Mając świadomość, że wielokrotnie sam do tego wzoru nie dorastam. Ale zauważyłem, nawet przygotowując ten wykład, że warto zastanawiać się, warto mówić o ideałach. Warto mówić o tym wzorcu jednym, jedynym, który jest w Biblii, który jest ciężko osiągalny. Bo samo zastanawianie się nad tym powoduje w nas refleksję. Refleksję powodującą zmianę naszego postępowania, zmianę naszego myślenia, zmianę naszego charakteru, naprawę. Świadomość, kto jest moim bratem, a kto nie jest moim bratem w Chrystusie, rzutuje bezpośrednio na mój stosunek do tej osoby i na moje postępowanie, na praktyczne nastawienie wobec tej osoby, na ustawienie pewnych priorytetów w moim życiu. Zastanawiając się nad tym wykładem, nad tym zagadnieniem, zadałem sobie kilka pytań. Co Pismo Święte mówi na ten temat? Jakie jest kryterium braterstwa w Chrystusie? Jakie są wymagania wobec braci? Kto jest moim bliźnim? Jak się zachowywać wobec bliźnich? Czy jest jakaś różnica w zachowaniu między w stosunku do bliźniego, a w stosunku do brata? Jak miłować nieprzyjaciół? Konsekwencją odpowiedzi na te pytania będzie odpowiedź na pytanie, które od pewnego czasu sam sobie zadawałem. Czy każdy, kto wierzy w Chrystusa, jest moim bratem? Czy tylko uczynki, czy tylko owoce Ducha Świętego decydują o nagrodzie w wieku Ewangelii? Jaka jest rola Kościoła w dzisiejszych czasach? Zazwyczaj jest to tak, że najpierw się mówi wykład, a później się podsumowuje. Ja tym razem zrobię inaczej. Wniosek powiem na wstępie. Wniosek z tych przemyśleń jest taki, że jesteśmy na tyle atrakcyjni dla ludzi z zewnątrz, na ile się od nich różnimy. Na ile jesteśmy w tym, kim jesteśmy, konsekwentni, na ile jesteśmy przekonani wewnętrznie do raz obranej drogi. Nikogo nie nawrócimy, nikogo nie przyciągniemy do Chrystusa, upodabniając się w zwyczajach i w sposobie myślenia do mistycznego Babilonu, do otaczającego nas świata. Gdy mówimy rodzina, to mamy na myśli więzy krwi. I w naszym wypadku to także są więzy krwi. Tyle, że krwi chrystusowej. W naturalny sposób inaczej żyjemy z rodziną, inaczej się zachowujemy wobec rodziny, co innego wymagamy od rodziny, co innego wymagamy od sąsiada. Czego innego się spodziewamy od tych dwóch społeczności. Jest pewna różnica w zaufaniu, w intymności, w pewnych zwyczajach nawet. Wobec brata, wobec ojca, a inaczej wobec bliźniego. Co inne jest ważne w takich kontaktach. Ale w naszym wypadku, w wypadku osób, które poświęciły się Bogu na służbę i które chcą być w ciele Chrystusowym, jedna rzecz jest ważna. Rodzina duchowa musi być ważniejsza od rodziny cielesnej. Kto bardziej kocha matkę, ojca, brata, siostrę niż mnie, Pan Jezus mówi, ten nie jest mnie godzien. Jest tak nawet wtedy, kiedy nasza rodzina cielesna jest w prawdzie, jest w Panu. Myślę, że wiele złego dzieje się, gdy więzy krwi ludzkiej są mocniejsze w zborach niż więzy krwi Chrystusowej. Gdy mówimy o rodzinie, gdy mówimy o braterstwie, pierwsze pytanie, które nam się rodzi, to jest, kto jest naszym ojcem? Myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, kto jest naszym ojcem. Wszechmocny Pan mieszkający w niebie. Czytamy o tym w liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, 18 wersecie. Ojciec zrodził was, my często mówimy spłodził was, nas, przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzenia. Jakub, pierwszy rozdział, 18 werset. A więc już mamy pewne wskazówki. Spłodził nas, zrodził nas oraz prawda. Dwa filary rodziny Bożej. Wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy w ciele Chrystusowym. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale i w 12 wersecie wyciąga prosty wniosek z tego, że jesteśmy w ciele Chrystusowym. Mówi jeden duch, ale różne posługi. A więc rodzina, ta duchowa rodzina, tak samo jak i cielesna, jest po to, by pracować dla dobra rodziny, by używać swoje talenty, swoje umiejętności dla budowania społeczności. Wynika z tego bardzo praktyczny wniosek, także, o którym mówi nam Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, 8 i 9 wersecie. Jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz w niebie. Jak widzimy braterstwo w Chrystusie, to po pierwsze równość. W tym tkwi idea braterstwa. Bracia są równi, nie ma większych, mniejszych, nie ma stanowisk. Gdy zbór wybiera diakona, brata starszego, gdy wybieramy pielgrzymów, to nie są to stanowiska, jest to służba dla społeczności. Nie znaczy to, że ktoś ma władzę nad kimś. Ale także werset ten mówi, o czym bardzo szeroko mówił brat Rafał dzisiaj. Co to znaczy być w rodzinie Chrystusowej? To właśnie postępowanie zgodnie z nauką Chrystusa. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, a 50 wersecie czytamy tak. Ktokolwiek czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem. Tak powiedział Pan Jezus. I gdy zastanawiałem się nad tym wersetem, w jednym z opracowań znalazłem dość ciekawy cytat, który chciałbym teraz przeczytać. Autor powiedział tak. Świat do tego stopnia napełnił się kościelnictwem, a Kościół do tego stopnia zeświadczał, że trudno jest odróżnić je od siebie. I myślę, że coś w tym jest. I ważne jest, żeby w naszym życiu ta granica między światem a między Kościołem była bardzo wyraźna. Powiedziałbym ostra. Można to osiągnąć tylko w jeden sposób, mając jeden cel w swoim życiu. To jest tak, jak i w takiej cielesnej rodzinie. Gdy mąż swoją energię, swoje zaangażowanie i emocje dzieli na dwie niewiasty, na jakąś obcą niewiastę i żonę, to prędzej czy później kończy się to katastrofą. Podobnie jest w naszej rodzinie duchowej. Jeden cel w życiu. Bycie chrześcijaninem to ciągły rozwój. To ciągły rozwój charakteru aż do śmierci. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. I tak sobie myślę, że być chrześcijaninem przez wiele lat, 10, 20, 30, być chrześcijaninem przez wiele lat i nie stać się bardziej podobnym do Pana Jezusa, aniżeli w chwili swojego poświęcenia, to jest prawdziwa katastrofa, to jest prawdziwa tragedia, gdy w naszym życiu nie ma rozwoju. Często wspominamy werset spójrzcie na dni pierwsze, jakaż była gorliwość. Często wspominamy, może bardziej starsze pokolenie braterstwa i sióstr wspominają prześladowania sprzed kilkudziesięciu lat. I tak zastanawiałem się, czy rzeczywiście jest to aż takie ważne. I doszedłem do wniosku, że tak, jest ważne, ale pod jednym warunkiem, że ma to wpływ na nasz obecny charakter. Bądź wierny aż do śmierci. Jeżeli tamte prześladowania spowodowały, że dzisiaj jesteśmy lepszymi ludźmi, lepszymi chrześcijanami, to miały sens. Jeżeli nie, to nie nauczyliśmy się tej lekcji. W liście do Rzymian w 12 rozdziale i pierwszym wersecie, znanym wersecie, czytamy nawoływanie apostoła Pawła, abyśmy stawiali swoje ciała ofiarą żywą. To nic innego jak stuprocentowe oddanie się Bogu. Cóż to znaczy? Znaczy to pewien sposób percepcji świata, pewien sposób ważności w życiu. Inne rzeczy nas martwią, a te rzeczy, które martwią ludzi spoza społeczności Chrystusowej, są dla nas nieistotne, bo wiemy, że jesteśmy pod opieką Bożą. Tak naprawdę różnica jest tutaj, w naszym myśleniu i tu, w naszym sercu. I wiele jest rzeczy słusznych. Słusznych według prawa, według zwyczaju ludzkiego, światowego. Ale zastanówmy się, drodzy braterstwo, zastanówmy się, droga młodzieży, czy potrafimy sobie odmówić te słuszne, właściwe rzeczy, właśnie takie rzeczy, dla dobra służby prawdzie. Sam muszę się przyznać ze wstydem, że wielokrotnie bywałem w takich miejscach, gdzie nie powinienem być, gdzie później wykluczało to, że tam się znalazłem, złożenie świadectwa, nawet przyznanie się do tego, że jestem chrześcijaninem, czego bardzo żałuję. Wobec tego zastanówmy się, niech każdy z was, każdy z nas zada sobie pytanie, co Pan Bóg myśli o mojej pracy, tej fizycznej pracy zawodowej. Co Pan Bóg myśli o moich stosunkach ze społecznością? Co Pan Bóg myśli o jakości mojej społeczności z Nim? Ale przede wszystkim, co Pan Bóg myśli o mojej pracy dla Niego, dla społeczności? Co dla społeczności, co dla Pana Boga zrobiłem tydzień temu, miesiąc temu, dzisiaj? Często mówimy o poświęceniu. Też bym chciał parę słów w tym momencie powiedzieć o poświęceniu, ale o tym praktycznym aspekcie poświęcenia. By bardziej uwypuklić, czym jest poświęcenie, najpierw powiem, czym nie jest poświęcenie. Na pewno poświęcenie nie jest wolnością od pokus, ponieważ do tego momentu, dopóki się nie poświęcimy, nie stanowimy żadnego zagrożenia dla złego. Więc nie będzie nas aż tak bardzo kusił, aż tak bardzo atakował. Ponieważ nie jesteśmy zagrożeniem dla królestwa szatana. Po drugie, poświęcenie nie jest gwarancją od uwalnienia się od grzechu. Nie jest gwarancją zbawienia. Natomiast jest ciągłym oczyszczaniem się w imieniu Chrystusa z naszych upadków i grzechów, jest ciągłą pracą aż do śmierci. I co najważniejsze, poświęcenie nie jest stopniowym wyzwalaniem się od grzechu. Można przyrównać to do nałogowego pijaka, który założy sobie, że dzisiaj wypije pół litra wódki, jutro szklankę, a pojutrze tylko kieliszek. Taka osoba nigdy z nałogu nie wyjdzie. Z grzechem należy rozprawić się raz i na zawsze. W liście do Rzymian w 6 rozdziale, 11 wersecie apostoł Paweł mówi: umarli dla grzechu, a żyjący dla Boga w Panu Jezusie Chrystusie. Śmierć w tym znaczeniu jest definitywna. Nie znaczy to oczywiście, że nie będziemy upadali, ale znaczy to, że nie będziemy planowali grzechu, że grzech nie będzie sprawiał nam przyjemności. Znaczy to, że grzech stanie się czymś obrzydliwym dla nas. Wobec tego, czym jest poświęcenie? Jest to pewien punkt zwrotny w naszym życiu. Natychmiastowy kryzys, który trwa aż do śmierci. Można powiedzieć, że jest troszeczkę to tak jak z Izraelem, gdy zdobywał Chanaan. Zanim by przekroczył rzekę Jordan, wieczorem był na puszczy, a rano już w Chanaanie. Po drugie, poświęcenie jest nieustanną, zwycięską walką nad grzechem. Podkreślam słowo zwycięską, ponieważ na tym polega postęp naszego charakteru. Czytamy, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, a więc zwyciężamy grzech. Po trzecie, jest to trwające całe życie przekształcenie się na podobieństwo Chrystusa. Mówi o tym apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, w 3 rozdziale, a 18 wersecie. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Gdy mówimy o poświęceniu, można mówić o trzech etapach poświęcenia. O oddzieleniu się do czegoś, o oddaniu się czemuś i te dwa etapy, oddzielenie się i oddanie się czemuś, komuś, do jakiegoś celu, to jest całkowite oddanie swojego ja. Czytamy w Biblii, bracia święci, A więc przeznaczeni, oddzieleni do świętej pracy, tak jak kapłani za czasów Izraela cielesnego. Ale jest też trzeci element. Spłodzenie z Ducha Świętego, czyli przyjęcie nas przez Pana Boga. I chciałbym tutaj też zwrócić dość ważną uwagę, szczególnie do tego trzeciego punktu. Nie dajmy się, nie pozwólmy się oszukać szatanowi, który będzie chciał nakłonić nas do czekania na jakieś nadnaturalne zjawiska, czy na jakieś specjalne uczucia. Ponieważ radość tą i pokój z Ducha Świętego znajdziemy, gdy będziemy pracować dla Pana i świadczyć o Panu, gdy będziemy to czynić z wiarą i z przekonaniem. Pamiętajmy, że Boży porządek poświęcenia jest taki sam jak Boży porządek zbawienia. Wpierw fakty, potem wiara, a dopiero wtedy pojawiają się uczucia. Ale szatan stara się zawsze odwrócić porządek Boży i skłania nas do czekania na jakieś specjalne uczucia, uniesienia, a później to niby ma świadczyć o tym, że gdzieś jest prawda albo nie ma prawdy. Ale jak można coś odczuwać, zanim w to się uwierzy? A jak można uwierzyć, zanim się nie dowie o rzeczach, w które trzeba wierzyć? Tak więc pamiętajmy, drodzy braterstwo, najpierw fakty zawarte w Słowie Bożym, a dopiero później uczucia. Niech ta zasada będzie także obowiązująca, gdy podejmujemy jakąś ważną decyzję. Zanim kogoś potępimy, albo zanim kogoś zaczniemy usprawiedliwiać, to najpierw zobaczmy, co mówią fakty. A dopiero po zbadaniu faktów i tego, co mówi Biblia na dany temat, możemy włączyć w to, jeżeli jest taka potrzeba, uczucia. Ale czy braterstwo w Chrystusie to tylko uczynki, to tylko owoce Ducha Świętego, czy to tylko to, co do czego w zasadzie żadne ugrupowanie nie ma wątpliwości i wszyscy się zgodzą, że trzeba pobożnie żyć? Czy wyznawana doktryna jest warunkiem braterstwa? Co znaczy znać prawdę? Jak głęboka musi być jednomyślność w sprawach wiary, ażeby powiedzieć, że to jest mój brat? W liście do Kolosan w 2 rozdziale, a 8 wersecie czytamy tak. Bracia, baczcie, aby kto nie sprowadził was na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. A więc jest taka możliwość zwiedzenia. Nie uczynkuj, tutaj są podkreślone, ale filozofia i czcze urojenia nie oparte na Chrystusie. Czasami zauważyłem, że nie wnikamy w to, w co kto wierzy. Bardziej skupiamy się na tym, co nas łączy z różnymi społecznościami. Niektórzy oczywiście tak robią, nie wszyscy. Nie interesuje takich różnica, która między nami jest, w imię wyższego dobra. Skupiamy się na tym, co nas łączy. To co, że oni mają kult świętych i obrazy, skoro jest mi z nimi dobrze? Skoro się tam buduje? A więc pytanie, zasady czy uczucia, co jest ważniejsze? Jestem przekonany, że jeśli ktoś świadomie ignoruje prawdę lub co gorsza ma świadomość błędu, który istnieje w danej społeczności, a mimo to trwa w niej, poniesie tego konsekwencje. Zauważmy, drodzy braterstwo, że zarzuty z objawienia do zborów w Pergaminie i w Tiatyrze dotyczą właśnie wyznawanych błędnych nauk. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wyznawane nauki rzutują na nasze postępowanie. Nauka doktryny, które wyznajemy, rzutują na nasze postępowanie. I znów, czy głoszone nauki, czy doktryny są aż tak ważne? Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, 18 wersecie, pisze o dwóch osobach, którzy wierzyli w Chrystusa. Byli chrześcijanami, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, według tej powszechnej definicji chrześcijaństwa. Ale mieli trochę inne poglądy na naukę, na doktrynę, jakbyśmy to powiedzieli, dotyczącą zmartwychwstania niż apostoł Paweł. Wierzyli oni, że po śmierci następuje natychmiastowa przemiana i zmartwychwstanie już w tamtych czasach. I to tak się dzieje od czasów zmartwychwstania Pana Jezusa. No, dzisiaj to jest powszechna nauka od tamtych czasów, gdzie wiele ugrupowań religijnych mówi, że w momencie śmierci człowiek od razu przychodzi do lepszego świata. Czyli podobnie jak tamci wierzyli. W myśl tolerancji, z której korzystamy, jeżeli chodzi o prawa świeckie, ale w myśl tolerancji takiej, w cudzysłowie biblijnej, byśmy mogli powiedzieć, no to nieistotne różnice nie mające wpływu na zbawienie, prawda? Czy zmartwychwstanie jest teraz, czy później, to nie ma aż takiego wpływu. Ale co mówi na ten temat apostoł Paweł? Wyłączmy uczucia, włączmy fakty. Ano mówi tak. Nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. I od razu apostoł Paweł wyciąga wniosek z tego. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Wynidź z Babilonu, ludu mój. Ale co zrobić w momencie, kiedy ktoś wraca do Babilonu? Był już cytowany werset z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział, 14-17 werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Co za dział ma wierzący z niewierzącym? Dlatego wynijcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Nie może być społeczności między prawdą i kłamstwem i fałszem. Pamiętam, gdy byłem dzieckiem, już takim troszkę starszym, często bywałem u moich dziadków w Kaliszu, często chciałem wyjść z kolegami, którzy tam byli, na dworze światowymi, no, w różne miejsca, na piwo na przykład. I dziad już zawsze nie puszczał mnie. Więc ja już troszeczkę byłem starszy, już troszkę coś wiedziałem z Biblii, mówiłem, no ale dziadziuś, przecież ja tam pójdę, ja będę na nich miał dobry wpływ. Ja ich będę tam pokazywał im, jak należy postępować. I wtedy on, wiecie co zrobił? Wziął szklankę z wodą, i wziął kałamarz. Wziął troszkę wody, wlał do atramentu i mówi, widzisz różnicę? Nie widziałem. Ale wziął atrament i krople atramentu wlał do szklanki. A teraz widzisz? Widziałem. I myślę, że nie na próżno jest powiedziane, wynić ludu mój z Babilonu. Przebywając w Babilonie, w mistycznym Babilonie, a co więcej, wracając do Niego, jedynie można w oczach Bożych się splamić. Wynieś ludu mój z Babilonu i nawet nie dotykaj się nieczystego. Naszą rolą jest zerwać duchową, podkreślam, duchową społeczność, nie wszelaką społeczność, ale duchową społeczność ze światem i błędnymi, obrażającymi Pana Boga naukami. Naszym obowiązkiem jest wydać świadectwo, wskazać drogę do Pana, pokazać społeczność Chrystusową i zachęcić do skorzystania z niej. Nie zyskamy tego, wchodząc w inną społeczność. Rybak, który łowi sieciami, nie wejdzie w ławicę ryb po to, żeby zagarnąć je. Będzie to robił z brzegu. Powyższe wersety i inne, których nie będę tutaj z braku czasu. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. A jednak myślę, że tak naprawdę w tym wszystkim istotne jest co innego. Motywy, którymi się kierujemy. Cel nawiązywania kontaktów z innymi społecznościami religijnymi. Czy tym celem jest wydanie świadectwa i wskazanie na Chrystusa? Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Ale może tym celem jest to, że idę tam, bo się buduję. I wtedy, myślę, powinna zapalić się czerwona żarówka. Szczególnie jeśli to się dzieje kosztem nabożeństwa we własnym zborze. Pokazuje to dla mnie, że są gdzie indziej moje priorytety. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, od 4 do 6 wersetu, czytamy o siedmiu warunkach braterstwa w Chrystusie. Ja je przeczytam. List do Efezjan, 4 rozdział. Od 3. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I we wszystkim. A więc 7 elementów. Jedno ciało. Czy brata Beniamina prosimy na salę. Nogi do góry. Niestety, gdy jest dużo osób na sali, to czasami brakuje powietrza. A więc wracając do tematu, jeżeli mamy 7 warunków braterstwa w Chrystusie, jedno ciało, czyli czy czuję braterską społeczność w danej grupie, czy czuję się częścią danej grupy, jeden duch. Czy mamy wspólne sposoby działania? Czy odczuwamy to samo pomazanie i spłodzenie z Ducha Świętego? Czy wierzę, że Duch Święty jest mocą Bożą? Jedno powołanie. Czy mamy wspólny cel w życiu? Tym celem jest służba dla Pana, ale także nagroda, którą jest powołanie do natury boskiej. Jeden Pan. Czy oddaliśmy się pod kierownictwo Chrystusa w codziennym życiu? Czy przyjęliśmy Jego wartości w swoim życiu? Jedna wiara. Czy mamy wspólny system łączących nas wierzeń opartych na Piśmie Świętym? Jeden chrzest. Czy zostaliśmy ochrzczeni śmierć Chrystusa, a poprzez zanurzenie w wodzie i czy trwamy w tym chrzcie? Jeden Bóg. Czy mam jasne zrozumienie istoty i charakteru Pana Boga? Czy widzę różnicę między Ojcem i Synem? Czy interesuje mnie plan Boży? Jeśli odpowiesz 7 razy tak, w myśl apostoła Pawła, jesteś moim bratem. Jeśli są między nami rozbieżności, bądź moim bliźnim. Ponieważ cytując apostoła Pawła, widzę, że masz gorliwość, ale nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu. List do Rzymian, 10 rozdział, 2 werset. Ale wierzę, że jeśli będziesz szczerze trwać w nauce Chrystusowej, będziesz Jego uczniem i poznasz prawdę, a prawda cię wyzwoli. Ale jaka jest praktyczna różnica w postępowaniu z bratem w Chrystusie, a z bliźnim? Przede wszystkim od braci oczekujemy pomocy. Pomocy i wsparcia emocjonalnego, bo kto miłuje brata swego, światłości jest. Pierwszy list Jana, 2:10. A więc to wsparcie, ta miłość, to jest nic innego jak bardzo głębokie, intymne, wzajemne zaufanie. Wiara w to, że z tego, z czego się zwierzę bratu i siostrze, to pozostanie tylko między nami. Ale jest to także pomoc materialna. W apostoł Jakub w 2:16 mówi o żywej wierze. Musimy pomóc czasem finansowo, ale także i w chorobie, gdy ktoś jest, odwiedzając na przykład kogoś. W 1 liście do Koryntian, w 16:16, a 2:2 apostoł Paweł podaje bardzo ciekawą i myślę bardzo dobry sposób na to, w jaki sposób zbierać fundusze na pomoc innym braciom. Apostoł Paweł zaleca tam, ażeby zbiórka dla braci w Jerozolimie odbywała się pierwszego dnia tygodnia. Czyli przenosząc to na nasze realia, zaraz jak dostaniemy wypłatę, żeby najpierw odłożyć część pieniędzy dla brata, a dopiero później z tego, co zostanie, żyć. Ale od braci potrzebujemy także pomocy duchowej. W 1 liście Jana, w 5:16 czytamy: jeśli ktoś widzi, że brat grzeszy, niech się modli za niego. Od rodziny także oczekujemy wspólnej pracy, wspólnego zaangażowania. Jedną z form tej pracy jest głoszenie Ewangelii. I jedynym sposobem, aby pozyskać innych do społeczności Chrystusowej, jest to, aby się od nich różnić. I tak się stać dla innych atrakcyjną siłą poprzez stwierdzenie, że mamy coś, czego innym brak. Społeczność z Chrystusem. Wiarę, nadzieję. Rolą Kościoła w dzisiejszym czasie, o czym już było wspominane, to jest służba pojednania. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Po co? Po to, by wybrać z pogan lud dla imienia Bożego. Ale także rodzina pewnych rzeczy, mając pewne wartości, pewnych rzeczy nie robi. W Ewangelii Jana, 2:15 czytamy: nie miłujcie świata. I to jest dość ciekawe wyrażenie, bo tak naprawdę okazuje się, że nie jest rzeczą najważniejszą, że nie uczestniczę w uczynkach tego świata. Nie jest to ważne, że nie palę papierosów, nie piję, że staram się pobożnie żyć. Istotną rzeczą jest to, czy mam pragnienie czynienia tego, czy mam pragnienie uczestniczenia w czym uczestniczy świat. Czy świat mnie pociąga? Jest łatwo odmówić sobie rzeczy, która nas nie pociąga. I wtedy możemy powiedzieć: nie miłujemy tego świata. Czytamy w Nowym Testamencie, że kto potrafi dobrze czynić, a nie czyni, ten ma grzech. Na tym polega różnica między zakonem a wiekiem Ewangelii. Zakon mówił: nie będziesz czynił. A wiek Ewangelii, w wieku Ewangelii mamy powiedziane: będziesz czynił. Nie wystarczy powstrzymywać się od pewnych rzeczy, by być bratem w Chrystusie. Należy czynić pewne rzeczy. Czasami niestety tak nie jest. Przejdźmy do bliźnich. Kto dla nas jest bliźnim? Dla Żydów bliźnim był drugi Żyd. Tak było do czasów Pana Jezusa, dopóki nie rozszerzył On tego pojęcia na wszystkich otaczających nas ludzi, mówiąc przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ewangelia Łukasza, 10:29. Jak podchodzić do bliźnich, czyli do sąsiadów, bo tak naprawdę bliźni to jest sąsiad. Takie jest znaczenie tego słowa. W liście do Efezjan w 4 rozdziale i 14 wersecie oraz w 2 liście do Koryntian w 4 rozdziale i 4 wersecie mamy pewne porównanie. W jednym miejscu apostoł Paweł mówi o dziecku miotanym falami błędu i oszustwa. A w 2 miejscu czytamy, że świat jest chory, zaślepiony przez księcia tego świata. I myślę, że te dwa wersety instynktownie podpowiadają nam, w jaki sposób powinniśmy zachowywać się wobec bliźniego. Instynktownie wiemy, jak się postępuje z dzieckiem lub z chorym człowiekiem. Co się wymaga od takich ludzi, a na co się przymyka oczy. W liście do Rzymian, 12 rozdziale, 18 wersecie czytamy tak. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Miejmy pokój z bliźnimi naszymi. Ale pokój nie tylko jako stan braku wojny, kłótni, ale jako uczucie wobec bliźniego. Nie wystarczy, że nie będę się kłócił z bliźnim, skoro w sercu na sam jego widok odczuwam złość. Pokój to stan, w którym mogę z przyjemnością rozmawiać z drugim człowiekiem, z moim sąsiadem. Pan Jezus miłość do bliźniego, jak do siebie samego, podkreślił jako jedno z najważniejszych przykazań. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 39 werset. Apostoł Paweł, komentując to przykazanie w liście do Rzymian, 13 rozdział, 8 werset, pisze tak. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Miłość bliźniego złego nie wyrządza. Wypełnieniem zakonu jest miłość. A więc miłość do bliźniego to pewien stan serca. To powstrzymywanie się od odwetu, to bardzo taka otwarta postawa ku człowiekowi, ku ludziom, pełna dobroczynności, zainteresowania, szlachetności i serdeczności wobec sąsiadów. To także czasami wzięcie na siebie pewnych rzeczy, które się nam nie podobają, zrezygnowania z pewnych praw, które nam się słusznie zależą dla pokoju. Rezygnacja z własnych spraw na rzecz pokoju, ale podkreśleniem, że robimy to dla Chrystusa. Czytamy o tym w liście do Rzymian w 15 rozdziale. Winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samym. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających w tobie na mnie spadły. Inną doradę, jak postępować wobec bliźnich, znajdujemy w liście Jakuba, w 2 rozdziale, 1, 8, 9 wersecie. Czytamy tam tak. Bracia, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa. Mamy pewien cel kontaktów naszych z bliźnimi, z sąsiadami. Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego z tego, jak siebie samego dobrze czynicie. Jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech. A więc bliźni także powinien być traktowany przez nas z dużym szacunkiem. Jesteśmy wzorem dla innych. Powinniśmy być wzorem dla innych. Powinniśmy być listem Chrystusowym i myślę, że jesteśmy takimże listem. I nigdy w swoim postępowaniu, w chęci naśladowania, zatarcia różnic między nami, nigdy nie będziemy tacy jak świat, jeżeli będziemy chcieli być razem z Chrystusem. Jeżeli będziemy udawać takich, jeżeli będziemy w pracy na co dzień wobec sąsiada udawać, że tak naprawdę to my się niczym nie różnimy, poza tym, że troszeczkę inaczej rozumiemy Biblię, ale tak samo mamy te same, też chcemy tak samo pobożnie żyć. Jeżeli nie powiemy, że jesteśmy inni, to tak naprawdę udając tych, kim nie jesteśmy, będziemy wzbudzać w innych pogardę. A jeśli staniemy się światowi, spotkamy się z lekceważeniem i z jeszcze większą pogardą. Weszliśmy na drogę, która prowadzi w jednym kierunku, do Chrystusa. Nie ma od niej odnóg, nie można się cofnąć. Jest to droga w jedną stronę. I starając się pokazać, że też jesteśmy takimi zwykłymi, normalnymi ludźmi, i tak naprawdę to my się nie różnimy od innych, aż tak bardzo, z czasem możemy przekroczyć granicę akceptowalną nawet dla świata. I wtedy, zacytuję słowa Biblii, stajemy się jak świnie tarzające się w błocie. Tak więc zadaniem chrześcijanina jest nie zlać się z otoczeniem, ale zadaniem chrześcijanina jest wyróżnić się z otoczenia. Ale także zadaniem chrześcijanina jest powiedzieć, dlaczego się wyróżniam. Niestety zdarza się czasem tak, że mimo, że po naszej stronie wszystko wydaje się jest bardzo po biblijnemu, zachowujemy się tak, jak powinniśmy się zachowywać, mamy wrogów, nieprzyjaciół. Skąd się oni biorą? Myślę, że powody są dwa. Po pierwsze, nasza nieudolność w postępowaniu z bliźnim. Nie będę się nad tym teraz zastanawiał. Ale także to z działalności złego, który atakuje nas poprzez swoich sług. I tak naprawdę zazwyczaj doskonale wiemy, kto jest naszym przyjacielem, kto jest naszym wrogiem. I trudno powiedzieć, trudno podać definicję nieprzyjaciela. Kiedyś być może to była inkwizycja, która prześladowała wiernych Panu. Dziś może nie mamy prześladowania fizycznego, bardziej jest to obmowa, pogarda bez za plecami, bez fizycznych prześladowań. Jakkolwiek by to nie było, zadałem sobie pytanie, jak postępować, gdy spotkam na swej drodze takiego człowieka. Apostoł Paweł, list do Rzymian, 12 rozdział, 14 werset. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 43, 48 werset. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jak miłować nieprzyjaciół? Muszę, braterstwo, powiedzieć, że bardzo długo miałem problem taki logiczny, taki po prostu tu, żeby sobie w głowie to poukładać, jak miłować nieprzyjaciół. Dopóki nie spotkałem się z taką myślą, którą teraz zacytuję, powtórzę z pamięci, która bardzo przekonała mnie do tego, że tak naprawdę nieprzyjaciel paradoksalnie w życiu chrześcijanina jest jego przyjacielem. No bo żeby dostać się do Pana, żeby otrzymać nagrodę, musimy cierpieć. Musimy być prześladowani w jakiś tam sposób. A więc ktoś, kto nas prześladuje, tak naprawdę pomaga nam dostać się do Pana. A więc mimo, że on myśli, że jest naszym wrogiem, tak naprawdę pomaga nam w osiągnięciu najwyższej nagrody. Czyli tak naprawdę paradoksalnie jest naszym przyjacielem. Dlatego jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. List do Rzymian, 12 rozdział, 20-21 werset. Jest to bardzo praktyczna lekcja. Bądźmy gotowi zawsze wszystkim pomagać i czynić dobrze. Nie pozwólmy, by złość, zawiść, pamiętliwość zagłusiły naszą miłość. Nieprzyjaciel to taki człowiek, który mówi o nas źle. Pisze o tym psalmista w 41 rozdziale, 6 wersecie. To człowiek, który urąga nam. Psalm 102, 9 werset. Ale także człowiek, który bluźni Bogu. Psalm 74, 10 werset. Zauważmy, braterstwo, że w myśl Biblii nieprzyjaciel zawsze jest w kontekście prawdy i wierności Bogu. I podsumowując, pamiętajmy, że nie każdy, który nazywa się chrześcijaninem, jest moim bratem w Chrystusie. Po drugie, poświęcenie składa się z praktycznie trzech elementów. Z oddzielenia się od świata, z oddania się Bogu i przyjęcia nas przez Pana Boga. Także w myśl wersetu z listu do Efezjan mamy 7 warunków pełnego braterstwa, w skład którego wchodzą elementy postępowania, czyli powiedziałbym owoce Ducha Świętego, ale także i nauki, które się wyznaje. W końcu braterstwo to uczucie wynikające z niego także obowiązki i przywileje życiowe. Także bądźmy wzorem dla sąsiadów, bliźnich, wskazujmy im na Chrystusa. Dotyczy to także naszych wrogów. I w końcu, czego życzę wszystkim braterstwu, jak i sam bardzo pragnę, bądźmy wewnętrznie, pozytywnie dumni z tego, że Pan zaszczycił nas swoim powołaniem. Mam tu na myśli dumę z bycia innym, z bycia prawdziwym chrześcijaninem. I niech ten prawdziwy chrześcijanin będzie nie tylko z nazwy, ale także z postępowania i z myślenia, czego braterstwu życzę, jak i sam pragnę. Amen.